Zapraszamy na serwis informacyjny w Radiu Maryja.
W piątek minęła 8. rocznica wyboru Benedykta XVI na stolicę Piotrową.
Dokładnie 19 kwietnia 2005 roku podczas konklawy księża kardynałowie wybrali księdza kardynała Józefa Ratzingera na następcę świętego Piotra.
28 lutego o godzinie 20 ojciec święty Benedykt XVI zakończył swój pontyfikat.
Przed nami dalsze informacje. Warszawski Sąd Okręgowy uniewinnił byłego wicepremiera PRL-u Stanisława Kociołka od zarzutu w sprawie masakry robotników w grudniu 1970 roku. Na 2 lata w zawieszeniu skazano 2 byłych wojskowych.
Sąd uzasadnił, że nie da się wykazać, że działania Stanisława Kociołka, w tym jego przemówienie telewizyjne, przyczyniły się do tragedii.
A co do byłych dowódców wojskowych Bolesława F. i Mirosława W., sąd uznał, że nie są winni zabójstwa, lecz pobicia ze skutkiem śmiertelnym.
Wyrok zapadł niejednogłośnie, a oskarżenie już zapowiada apelację.
To jest wielki skandal. Jesteśmy oburzeni haniebnym wyrokiem. Przeżywamy jeszcze raz traumę masakry grudnia 1970 roku, powiedział Roman Dambek ze Stowarzyszenia Rodzin Ofiar Grudnia 70.
Jesteśmy oburzeni takim wyrokiem. Kociołek, który namawiał ludzi wieczorem jeszcze w mediach, żeby iść do pracy w tym do Stoczni Gdyńskiej i miał świadomość, że będą tam ludzie szli do pracy, a stocznia już jest otoczona czołgami przez wojsko i militaryzowane oddziały ZOMO i tam strzelano do nas, jak do kaczek. Petardy, gazy były do kościołów wrzucane. Z góry strzelano z helikoptera do nas. No po prostu to była makabra i takie wyroki, czyli uniewinnienie praktycznie tych 2 dowódców też na 2 lata. Nikt nie poniesie żadnej kary za grudzień 70 roku.
Decyzją sądu w sprawie masakry na Wybrzeżu oburzeni są też posłowie Prawa i Sprawiedliwości.
Poseł Stanisław Piotrowicz, prokurator z wieloletnim doświadczeniem, ocenił, że dzisiejszy wyrok kładzie się cieniem na polskim wymiarze sprawiedliwości.
Polsce zabrakło 43 lat, żeby osądzić zbrodniarzy, stwierdził poseł. Przypomniał, że początkowo prokurator 12 osobom zarzucał popełnienie zbrodni i domagał się dla nich kary 8 lat pozbawienia wolności. Sąd jednak nie podzielił tego poglądu.
Sąd uznał, że skierowanie oddziałów żołnierzy uzbrojonych, skierowanie czołgów ma na celu tylko pobicie demonstrujących robotników, a nie ich zabójstwo. To jest wielkie kuriozum, kiedy wydaje się rozkaz do strzelania do robotników, a sąd przyjmuje, że przecież oni tylko chcieli ich pobić, a nie pozbawić życia. To się kłóci z logiką i ze zdrowym rozsądkiem. Kłóci się również pojęciem prawnym zbrodni.
Minister skarbu Mikołaj Budzanowski zdymisjonowany. Taką decyzję przekazał premier Donald Tusk podczas konferencji prasowej, na której przedstawił wnioski z raportu w sprawie memorandum gazowego.
Dotychczasowego szefa resortu skarbu zastąpi Włodzimierz Karpiński, obecnie wiceszef Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, z zawodu chemik.
Donald Tusk podkreślił, że podpisanie tego dokumentu bez poinformowania ministra skarbu jest nie do zaakceptowania. Jednocześnie zapewnił, że interesy państwa nie doznały uszczerbku w związku z podpisaniem dokumentu.
Premier oczekuje także od nowego ministra szybkich decyzji, także personalnych w sprawie PGNiG.
To dobra wiadomość, że w końcu względy merytoryczne zaczynają się liczyć. Tak do decyzji premiera odniósł się prezes PiS Jarosław Kaczyński.
Mam nadzieję, że tak teraz będzie dalej, że tacy już bardzo źli ministrowie będą odchodzić, chociaż bardzo źli, no bo rząd jest bardzo zły i premier jest bardzo zły. Natomiast no, stała się sprawa bardzo poważna, bo wśród kwestii strategicznych, które dotyczą Polski, no takich no, bieżących, bo ja nie mówię tutaj o kwestiach obrony narodowej, o kwestiach militarnych, no to jest na pewno kwestia najważniejsza. No jeżeli o niej nie wie premier, to stawiam jeszcze raz to pytanie, to o czym w ogóle wie?
Z kolei szef klubu Solidarnej Polski Arkadiusz Mularczyk stwierdził, że ma mieszane uczucia w sprawie odwołania ministra skarbu.
Budzanowski poległ, ale nie jest on jedyną osobą, która odpowiada za chaos w energetyce, który trwa od kiedy rządzi premier Tusk, powiedział.
Parlamentarny zespół do spraw katastrofy smoleńskiej zamierza wnioskować o odebranie śledztwa w tej sprawie prokuraturze wojskowej.
Członkowie zespołu akcentowali podczas piątkowego posiedzenia, że jest wiele elementów wskazujących na to, że prokuratura zajmująca się śledztwem smoleńskim nie daje sobie rady.
Przedstawiciele rodziny świętej pamięci Anny Walentynowicz podkreślali, że domagają się od prokuratury wyjaśnień, co stało się z ciałem legendy Solidarności po identyfikacji w Moskwie.
Piotr Walentynowicz, wnuk legendy Solidarności, tłumaczył, że zgłaszali swoje uwagi prokuratorom w czasie sekcji zwłok. Teraz otrzymali dokumentację medyczno-sądową, która nie odpowiedziała na wszystkie pytania.
Nie było problemu z rozpoznaniem babci w Moskwie, tak? Natomiast był ogromny problem z rozpoznaniem babci w czasie sekcji zwłok, ponieważ nie było istotnego elementu, czyli głowy po prostu nie było. W związku z tym chyba jest naturalne, że mamy pewne wątpliwości i chcemy je wyjaśnić.
Janusz Walentynowicz, syn ofiary katastrofy, powiedział, że rozpoznał swoją mamę w Moskwie po twarzy jako trzecią osobę, którą mu pokazano.
Potwierdził to także Dmitrij Książek, który był obecny w czasie identyfikacji ofiar katastrofy smoleńskiej.
Przy rozpoznaniu ciała pani Anny Walentynowicz nie doszło do żadnej pomyłki w rozpoznaniu. Towarzyszyłem panu Januszowi przy identyfikacji pani Walentynowicz i wiem na pewno, że rozpoznał ciało na 100%. Jestem w stanie zaświadczyć, mogę to też oczywiście zeznać pod przysięgą, że twarz pani Anny Walentynowicz była nieuszkodzona, że można ją było doskonale poznać. No ja, który znałem panią Annę, prawda, z telewizji, z przekazów, z fotografii, byłem pewien, że to jest pani Anna Walentynowicz.
Większością głosów PO, PiS i SP Sejm uchwalił ustawę łagodzącą wymogi dostępu do 50 zawodów, czyli pierwszą transzę deregulacji. Teraz ustawa trafi do Senatu.
Na dzisiejszym posiedzeniu Sejmu posłowie zdecydowali też, że 4 projekty ustawy dotyczących ogrodów działkowych trafią do Komisji Infrastruktury oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. Autorami projektów są PO, Solidarna Polska i SLD oraz działkowcy.
Sejm odrzucił też projekt ustawy autorstwa Prawa i Sprawiedliwości o szczególnych zasadach rozliczenia podwykonawców spółki Dolnośląskie Surowce Skalne przy budowie autostrady A2 i podwykonawców spółki Poldim przy budowie autostrady A4.
Parlamentarny Zespół do Spraw Zrównoważonego Rozwoju chce debaty w zakresie przyszłości, roli i etyki polskich mediów w kreowaniu polityki zrównoważonego rozwoju Europy. Swój apel w tej sprawie skierował do Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.
Żyjemy w okresie szczególnym. Europa ma znamiona kryzysu. Z drugiej strony ginie polskie państwo, które powinno odgrywać dość poważną rolę w Europie z uwagi na swoje zasoby energetyczne, powiedział profesor Jan Szyszko.
Były minister dodał, że okres transformacji to niewykorzystywanie szans w tym zakresie. Uczestniczyły w tym i uczestniczą również media.
W ostatnim czasie obserwujemy atak na to, co w Polsce jest niezwykle ważne z punktu kreowania zrównoważonego rozwoju.
Rozpoczął się atak na ten autorytet, który odegrał wielką rolę zarówno w zakresie tego, że w Polsce istniała i istnieje jeszcze polska rodzina, w zakresie tego, że mamy tak wspaniałe zasoby, żywe zasoby przyrodnicze, których głównym aktorem jest wieś. Rozpoczął się atak na Kościół katolicki i jego autorytet. Posługując się obłudą, fałszem, zaatakowano ikonę tego autorytetu, księdza arcybiskupa Sławoja Leszka Głudzia, wielkiego patriotę, człowieka, który jest wielkim miłośnikiem polskiej wsi. I to stało się z premedytacją. To zaczęto realizować, wykorzystując właśnie media.
Poseł Jan Dziedziczak, były rzecznik rządu, podkreśla, że media powinny być partnerem w dyskusji o przyszłości Polski.
Bywały środowiska w naszej najnowszej historii, które traktowały media jako przeciwników. My do takich środowisk nie należymy. My traktujemy was, drodzy państwo, jako partnerów i chcemy rozmawiać o Polsce, która będzie też za 10, 20, 30 lat. W polskiej debacie publicznej bardzo brakuje dyskusji takiej wiele lat do przodu. Dyskutujemy o sprawach bieżących, o tym, co kto powiedział wczoraj, co kto powie jutro. Brakuje nam dyskusji o wizji za 10, 20, 30 lat. Tą dyskusję proponują właśnie panowie profesorowie Szyszko i Orion Jędrysek.
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji ciągle próbuje podważyć wiarygodność finansową Fundacji Lux Veritatis nadawcy telewizji Trwam.
Agnieszka Ogrodowczyk, szefowa Departamentu Koncesyjnego Krajowej Rady, podczas ostatniego posiedzenia Sejmowej Komisji Innowacyjności zarzucała nadawcy katolickiej telewizji Trwam, że nie potrafił udokumentować, że posiada środki zaplanowane na inwestycję związaną z przyznawaniem miejsca na nadawanie na cyfrowym multipleksie.
Do sprawy odniósł się także ojciec Tadeusz Rydzyk, dyrektor Radia Maryja, przypomniał działania Agnieszki Ogrodowczyk wobec Radia Maryja. Co więcej, zwrócił uwagę na zdanie odrębne sędziego Andrzeja Wieczorka, który podzielił argumenty Fundacji Lux Veritatis.
Pani dyrektor, my się już znamy wiele lat i ja pamiętam działanie przy Radiu Maryja, jak pani właśnie była elokwentna wtedy i żeście nie przyznali nam do dzisiaj, Krajowa Rada, tego, co nakazał NIK. i pani brała w tym czynny udział. Pani była właśnie od tych spraw. Możemy służyć dokumentacją. Także to jest kontynuowane. A odnośnie tego sądu, nie wiem, czy pani zauważyła, ja widziałem przewodniczący sądu, co powiedział. Powiedział, widzicie państwo, tyle tych dokumentów, tyle tych... Kto by to przeczytał? Przestudiował. No, ale Krajowa Rada ma rację. Jeden z sędziów, czyli 1/3, przestudiował i zdanie odrębne bardzo poważne jest i obciąża was to. Także jeszcze przyjdą czasy. Dokumenty są. Ja wierzę w to, że Polska się podniesie. To, co odnośnie tych pieniędzy, to bardzo jasno było przedstawione, kto jakie miał. No, ale niech sobie ludzie to ocenią. Mam nadzieję, że to też pomoże w przebudzeniu Polaków.
Argumenty Agnieszki Ogrodowczyk obaliła także dyrektor finansowy Fundacji Lux Veritatis. Lidia Kochanowicz przypomniała, że nadawca telewizji Trwam apelował o sformułowanie jasnych kryteriów oceny zdolności finansowej wnioskodawców, tak aby decyzja administracyjna przeprowadzona była rzetelnie.
Co więcej, Lidia Kochanowicz akcentowała, że istnieją obawy, że kolejny proces koncesyjny będzie przebiegał w podobny sposób.
Prosimy o to, żebyście sami wewnętrznie stworzyli dokument, który wskaże nie tylko fundacji, ale dla pani jest niepotrzebne, ale dla tych 2,5 miliona ludzi i jeszcze większej ilości osób jest to potrzebne, żebyśmy mogli stwierdzić, że żyjemy właśnie w kraju demokratycznym, że jesteśmy traktowani na równi z innymi, że jesteśmy równi wobec prawa i wobec Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Nie wskazaliście państwo ani jednego kryterium, jednego kryterium jednakowego dla wszystkich podmiotów, które zostały ocenione w poprzednim procesie koncesyjnym.
Przypomnijmy, w sobotę w obronie telewizji Trwam staną mieszkańcy Gorzyc Wielkich.
Manifestacją poprzedzi msza święta o godzinie 17 w kościele pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa.
Cały czas trwa akcja zbierania podpisów pod protestem do Krajowej Rady. Do dziś w biurze Radia Maryja w Toruniu podliczono 2 474 683 kopie podpisów.
Władze Stanów Zjednoczonych zidentyfikowały w piątek 2 mężczyzn podejrzanych o poniedziałkowe zamachy w Bostonie. To 19-letni Johar i jego brat, 26-letni Tamerlan, podał Reuters.
Przedstawiciel Biura Bezpieczeństwa Narodowego powiedział, że starszy brat Tamerlan zginął w piątkowej strzelaninie z policją, a młodszy Johar jest wciąż poszukiwany przez policję na przedmieściach Bostonu.
Przedstawiciele amerykańskich sił bezpieczeństwa poinformowali, że skłaniają się ku teorii, iż zamachy bombowe podczas maratonu w Bostonie, w których zginęły 3 osoby, a ponad 170 zostało rannych, były motywowane islamskim ekstremizmem.
Rok wiary, beatyfikacja męczenników w Tarragonie oraz relacje biskupów z życiem zakonnym to niektóre tematy wiosennej sesji plenarnej Episkopatu Hiszpanii zakończonej w Madrycie.
Podczas obrad biskupi przeanalizowali przebieg i organizację roku wiary w Hiszpanii w poszczególnych diecezjach. Ważnym punktem było przyjęcie katechizmu dla młodzieży, Świadkowie Pana.
Głównym wydarzeniem Roku Wiary będzie beatyfikacja około 500 męczenników za wiarę.
O szczegółach sesji hiszpańskiego episkopatu z Madrytu mówi ojciec Marek Graczkiewicz, redemptorysta.
Z tej okazji episkopat skierował do wiernych specjalne przesłanie. Składa się ono z 5 części. Męczennicy jako wzory wyznawania wiary i główni orędownicy, męczennicy XX wieku w Hiszpanii beatyfikowani w roku wiary, mocni i odważni świadkowie wiary, czas dziękczynienia oraz beatyfikacja w Tarragonie, mieście pierwszych męczenników hiszpańskich. Biskupi zapraszają wszystkich katolików na uroczystości beatyfikacyjne. Podczas sesji plenarnej przyjęto dokument Kościół lokalny, a życie zakonne, poświęcone relacjom pomiędzy biskupami a życiem konsekrowanym w Hiszpanii, a także zapoznano się z realizacją planu duszpasterskiego. Biskupi wyrażają też swój niepokój z powodu panującego kryzysu ekonomicznego, który uderza mocno w rodziny i młodzież. Zachęcają do solidarności, wzajemnej pomocy, a polityków do podjęcia skutecznych działań.
I tą informacją zakończyliśmy serwis informacyjny w Radiu Maryja.
Dziękujemy za uwagę.